finansowe sensacje tygodnia, czyli subiektywnie o finansach do słuchania. Nazywam się Maciej Samcik, jestem twórcą blogu Subiektywnie o finansach. Piszemy o wpadkach banków, recenzujemy produkty finansowe, interweniujemy w sprawach czytelników i pomagamy lokować oszczędności. W podcaście Finansowe sensacje tygodnia mówimy o tym, co nas najbardziej wkurzyło lub ucieszyło spośród wydarzeń dziejących się wokół naszych portfeli. Nie tylko tych opisywanych na Subiektywnie o finansach. Zapraszam! Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Finansowe Sensacje Tygodnia. Ja się nazywam Maciek Samcik, jest ze mną dzisiaj Irek Sudak, mój kolega z ekipy Subiektywnie o finansach. Witaj, Irku.
Dzień dobry.
Chciałbym, żebyśmy zaczęli nasz podcast od omówienia pewnego trendu, o którym już na Subiektywnie o finansach jakiś czas temu pisaliśmy i który jedni uważają, że zniszczy światową gospodarkę, a drudzy uważają, że jest nieunikniony, bo po prostu musimy skończyć z tym bezsensownym konsumpcjonizmem. O co chodzi? Chodzi o zakupy rzeczy i o to, ile powinniśmy kupować nowych rzeczy i czy przypadkiem nie powinniśmy zrezygnować z zakupów nowych na rzecz oddawania sobie nawzajem rzeczy używanych.
W dobie rosnącej mody na życie w stylu zero waste, czyli polegającej na tym, żeby ograniczyć zużycie różnych przedmiotów i produktów codziennego użytku, a takimi rzeczami są przecież ubrania. Największy sklep internetowy z odzieżą w Europie, Zalando, poinformował o tym, że Polska będzie jednym z pierwszych krajów, w którym to klienci będą mogli nie tylko kupić rzeczy nowe, prosto z fabryki, jeśli chodzi o właśnie ubrania, ale też odzież używaną, czyli taki będzie internetowy second hand.
Zalando do tej pory nie kojarzyło mi się z handlem rzeczami używanymi, ani w ogóle z takim handlem, z pośrednictwem takim pomiędzy użytkownikami. To był raczej sklep, czy jest raczej sklep, w którym znajdujemy przedmioty, ubrania najlepszych światowych marek. Co im strzeliło do głowy, żeby się zająć sprzedażą czy handlem rzeczami używanymi?
Wydaje mi się, że z obrotem produktami, rzeczami używanymi, a szczególnie ubraniami, jest jak z płytami winylowymi, to znaczy one nigdy nie wyszły z mody tak naprawdę i na ulicach naszych miast cały czas funkcjonują sklepy z używanymi ubraniami, zwane second handami właśnie, albo nieco bardziej, tak troszkę może obraźliwie, niegrzecznie, lumpeksami. Natomiast to nie są sklepy wcale, które sprzedają albo zniszczone towary, albo tanie towary. To są bardzo popularne miejsca, gdzie można znaleźć naprawdę unikalne ubrania, których nie można dostać na sklepowych półkach.
No to jest trochę tak, że my przez to, że w ostatnich 20 latach się bogaciliśmy, to trochę weszliśmy na takie poziomy konsumpcji mocno niezdrowe, to znaczy wielu z nas kupuje wyłącznie nowe rzeczy, kupuje wyłącznie markowe, kupuje wyłącznie za duże pieniądze. Był w ostatnich latach ogromny boom w całej branży handlowej, po prostu Polacy kupowali, konsumowali coraz więcej. No, trochę nadrabiając te straty z kilkudziesięciu lat wcześniejszego de facto zakazu konsumpcji. Ale przyszła pandemia i trochę wszystko zweryfikowała, bo się okazało, że jak człowiek musi siedzieć w domu, to właściwie nie ma znaczenia, czy siedzi w domu w podkoszulku za 10 zł, czy w koszuli markowej za 500 zł.
Jest dokładnie tak, jak mówisz. Warto dodać do tego, że ubrania jako produkt to są relatywnie drogie towary, obłożone bardzo wysoką marżą ze strony producentów, liczoną w kilkudziesięciu procentach, a jeśli mowa o bardziej luksusowych albo niszowych markach, nawet rzędu kilkuset procent. I wydaje się, że ludzie w końcu poszli, można powiedzieć, po rozum do głowy i stwierdzili, że może warto jednak zacząć kupować rzeczy które są w dobrym stanie, które są tańsze, a które też nie przyczyniają się do niszczenia środowiska naturalnego, ponieważ produkcja ubrań jest po prostu szkodliwa. Zużywa się dużo energii, barwników.
Wody.
Wody, tak.
Wody, no tak. Jest na początku roku... Tylko nie pamiętam, czy tego, czy zeszłego, ale chyba tego. Albo na końcu zeszłego roku pamiętam, że mieliśmy na Subiektywnie o Finansach taki twój tekst o takiej akcji wręcz, w której ludzie w internecie się skrzykują i opowiadają o tym, że nie będą przez cały 2020 rok nie kupią ani jednego nowego ciucha i ewentualnie będą się wymieniać tym, co mają w szafach.
Dokładnie, tak. Dokładnie, trudno, nie ma badań, które by sprawdziły, ile osób dotrwało w tym postanowieniu, natomiast można powiedzieć, że już wtedy był to zalążek, była to zapowiedź pewnych zmian i tego, że ubrania i produkty z drugiej ręki wchodzą do mainstreamu, jeżeli właśnie zaczyna się zajmować tym taka duża firma jak Zalando.
Pytanie, jak to być wpłynie na światową gospodarkę, bo przecież ona dziś żyje z konsumpcji i z tego, że my właśnie wydajemy coraz więcej na te wysokomarżowe ciuchy, a jak będziemy wydawać coraz mniej? No jedni mówią, że będzie z tego jakiś wielki kryzys, a drudzy mówią, że wręcz przeciwnie, bo te pieniądze po prostu przeznaczymy na inne rzeczy, które, czy na usługi, czy na przykład na to, żeby sobie poprawiać jakość życia, czyli po prostu te pieniądze wydamy, tylko wydamy je inaczej, wydamy je być może lepiej i z większym sensem.
Dopóki to jest nisza, wydaje się, że na światową gospodarkę nie będzie miało to aż tak dużego wpływu, natomiast wydaje się, że trend jest jednak nieodwracalny, o czym świadczy też fakt, że inna duża rozpoznawalna firma, ale z zupełnie innej branży, a mianowicie IKEA, również zamierza sprzedawać rzeczy używane, oczywiście w tym przypadku nie będą to ubrania, ale będą to meble.
No to już jest zupełnie dziwne dla mnie. Mam nadzieję, że nie będą to meble z Ikei, bo one mają taką charakterystykę, że jak już się raz skręci, to już ciężko potem z nimi cokolwiek zrobić. Natomiast zakładam, że to będzie raczej działalność taka typu pośrednictwa meblowego, to znaczy, że będzie można przyjść do Ikei, nie wiem, czy zostawić im jakiś używany mebel, czy też po prostu go w jakimś katalogu umieścić internetowym i jak się znajdzie na niego chętny, to ta Ikea pomoże mi znaleźć nowego właściciela na tego mojego mebla.
Na razie jest to pilotaż przeprowadzony na macierzystym rynku, czyli w Szwecji, który ma polegać na tym, że będziemy oddawać meble Ikei jako pośrednikowi, który oceni ich stan, w razie potrzeby odświeży i wystawi na sprzedaż dalej do zainteresowanego klienta.
Może to się udać, twoim zdaniem?
Wydaje mi się, że tak, chociaż diabeł tkwi w szczegółach, ponieważ dużo zależy od ceny. Jak przed chwilą wspomnieliśmy, to nie będzie tak, że IKEA po prostu odbierze od nas ten mebel i wstawi czy do swojego salonu, czy do sklepu internetowego. Nie. Sieć będzie musiała zainwestować w odnowienie, w transport, w pewne, może czasami w renowację, zależy w jakim stanie będzie dany przedmiot. I zależy, jeżeli cena będzie konkurencyjna, a dany mebel atrakcyjny, taki na przykład, którego już nie można dostać w regularnej sprzedaży, to będzie to pewna nisza, którą będzie można zagospodarować. Czy będzie sukces masowy? Myślę, że jeszcze jest na to za wcześnie.
No to myślę, że na początku, bo rzeczywiście ta cena może mieć znaczenie, bo to jeśli weźmiemy pod uwagę koszty, które trzeba ponieść, takie niestandardowe, firmy tego typu jak IKEA specjalizują się w takiej robocie taśmowej, maszynowej, na tym polega tak naprawdę niska cena mebli, które tam można kupić. Natomiast tutaj mamy model biznesowy, który tak naprawdę jest ciężko skalowalny, bo każdy mebel trzeba będzie prawdopodobnie ręcznie odmładzać, że tak się wyrażę, i jest to robota trudna do automatyzacji. W związku z tym pewnie cena nie będzie niska, ale w pierwszym rzędzie zapewne będą takie meble kupowali ludzie, którzy no, są gotowi zapłacić nawet tyle samo co za nowe albo więcej, po to, żeby mieć świadomość, że w celu, że potem jak ten mebel znajdzie się u nich w pokoju czy w kuchni, no, nie będzie to kosztem wycięcia iluś tam drzew i zniszczenia jakiegoś fragmentu środowiska naturalnego. To myślę, że to może być motywacja, nawet nie kwestia, żeby to było tanie, tylko po prostu, żeby to można było coś takiego kupić z czystym sumieniem.
Dokładnie.
Ekologicznym.
Dokładnie. A jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której nie wspomnieliśmy, a mianowicie to, że zarówno produkty z IKEA, jak i ubrania na Zalando, które zainteresowani klienci chcieliby sprzedawać, to nie będzie sposób na podreperowanie domowego budżetu i stworzenie jakiegoś swojego sklepu czy pośrednika internetowego. Zysk, który będzie ze sprzedaży tych produktów, trafi albo na cele charytatywne, my będziemy o tym decydować, albo jak w przypadku Zalando, po prostu zasili nasze konto zakupowe, czyli de facto tak naprawdę będziemy mieć nową pulę pieniędzy na kolejną partię ciuchów.
A, czyli jednocześnie można to przerobić na program lojalnościowy. Mam tego na koniec tego tematu takie spostrzeżenie, że w tym momencie powinien tutaj się pojawić handlarz starymi samochodami, nawet nie starymi, po prostu handlarz samochodami i powiedzieć: a ja handlowałem używkami jeszcze zanim to było modne. No bo przecież Polska od lat stoi handlem samochodami używanymi i nikt z tego sensacji nie robi. A to, że ludzie zaczęli nagle kupować rzeczy używane, ciuchy używane, no jest małą sensacją. No takie to moje małe zdziwienie, może trochę pół żartem, pół serio, bo przecież wiemy, że ten trend dotyczący używanych rzeczy i wymieniania się nimi jest, tak jak powiedziałeś, nieodwracalny i chyba dobry dla nas wszystkich per saldo. Będziemy się temu przyglądać i biegniemy dalej. A teraz zapraszam Was do odsłuchania obszernych fragmentów podcastu, w którego gościem jest pan Przemysław Chojecki, matematyk i autor oprogramowania, które ma na celu wyeliminować pracę dziennikarza. Podcast w całości będziecie mogli odsłuchać w serwisie, nowo utworzonym serwisie Homo Digital pod adresem homodigital.pl, którego mam przyjemność być również współautorem. A teraz zapraszam Was do odsłuchania podcastu i do sprawdzenia, kiedy będziecie mogli zamienić samcika na robosamcika.
Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie na pierwszym podcaście Homo Digital. Ze mną, czyli z Marcinem Ledworowskim, jest razem pan Przemysław Chojecki, przedsiębiorca prosto z Londynu, ale już w Warszawie. Przedsiębiorca, matematyk, doktor, startuper. Co jeszcze mogę powiedzieć?
Myślę, że tyle wystarczy.
Człowiek renesansu.
Jestem zaangażowany w wiele projektów. Albo byłem.
Młody człowiek renesansu, ale człowiek renesansu. I oczywiście witamy naszego głównego hosta, czyli Macieja Samcika, autor, bloger, subiektywnie o finansach.
Dzień dobry, witam wszystkich. A ja tu jestem głównie po to, słuchajcie, żeby wycisnąć z Przemka informację, czy jest dla mnie przyszłość. Bo ja od jakichś 20 kilku lat zajmuję się dziennikarstwem. Przez 20 lat pracowałem jako dziennikarz finansowy w Gazecie Wyborczej. Od lat 12 jestem jednocześnie blogerem, a od kilku lat ten blog jest moim głównym, czy wręcz jedynym źródłem utrzymania. No, a Przemek jest człowiekiem, który najprawdopodobniej chce mi to zajęcie odebrać, ponieważ jednym z jego przedsięwzięć jest startup, jest firma, która zajmuje się automatycznym tworzeniem treści. To znaczy wyręcza takich ludzi jak ja w tworzeniu artykułów, takich ludzi jak PR-owcy w tworzeniu informacji prasowych. I jest to dla mnie dość niepokojąca sytuacja. W związku z tym postanowiłem zapytać się u źródła, czy już powinienem kupić jakiś kurs przekwalifikowania zawodowego, czy też jeszcze przez kilka lat mam szansę pozajmować się tym, czym się zajmuję. Przemku, powiedz mi proszę, czy twoim zdaniem tworzenie treści to już jest rzecz, którą można w pełni zautomatyzować i czy powiedzmy, że jesteśmy w podobnej sytuacji, w której są na przykład kasjerzy, gdzie no wiadomo, że jeszcze w większości supermarketów są kasy manualne i przeważnie są nawet do nich kolejki, natomiast też w każdym są kasy automatyczne i właściwie już można odliczać miesiące albo lata do tego momentu, w którym kasjerów tych tradycyjnych po prostu nie będzie. Czy z dziennikarzami może być tak samo?
Może być, ale jeszcze na pewno nie szybko. Myślę, że w tym momencie jeszcze jesteśmy od tego dość dalecy, przynajmniej w takim znaczeniu, że nawet najlepsze te modele machine learningowe, najlepsza sztuczna inteligencja jest w stanie generować treści, ale one nie są tak dobre, jakby zrobił to dobry dziennikarz. Przy czym tutaj mogę pewnie rozróżnić, bo to, co robimy w ramach Contentize, czyli tego mojego startupu do tworzenia treści, to i tak są bardziej treści copywriterskie niż dziennikarstwo śledcze. Więc w szczególności, jeżeli pracujesz bardziej przy rzeczach, gdzie istotne jest docieranie do źródeł, ocena tego, czy coś jest prawdą, czy fałszem, to tutaj jeszcze dziennikarze będą bardzo potrzebni. Więc moja teza w ogóle jest taka, że trochę dziennikarstwo się zmieni, że dziennikarz będzie taką osobą, która będzie bardziej filtrować informacje i będzie człowieczym filtrem na to, co może być ciekawe i co jest prawdziwe, bo tutaj z tym maszyny mają kłopot. Ocena tego, co jest prawdą.
No właśnie, mnie kiedyś czasopismo branżowe zapytało, czy ja się obawiam robotów piszących artykuły i ja w swej naiwności, a może nie do końca w naiwności, powiedziałem, że się nie boję, bo uważam, że właśnie taki robot może mi bardziej pomóc w pracy niż mi przeszkodzić, ponieważ dzięki niemu nie będę musiał wykonywać różnych prostych rzeczy, na które tracę większość mojego czasu. I w ogóle jako długoletni pracownik redakcji wiem, ile zajęć takich powtarzalnych i automatycznych tak naprawdę musi wykonać dziennikarz, zanim jego artykuł się ukaże. I ten robot może mnie w tym wyręczyć, a ja się zajmę czymś bardziej górnolotnym, kreatywnym.
Tak, no właśnie, tak, ale to jest dokładnie kierunek.
Ale tutaj chcesz powiedzieć, Maciek, że masz taką nudną robotę?
Nie, właśnie zmierzam do tego, że robota dziennikarza jest takiego klasowego, rasowego dziennikarza, jest niezwykle ciekawa, bo ona jest w ogóle niepowtarzalna. Natomiast jeśli taki dziennikarz musi zasiąść na dyżurze i przetwarzać notki Reutersa, czy AP, tak, czy jakichś innych portali na zasadzie takiej, że po prostu tłumaczy z angielskiego na polski i przestawia przecinki, albo skraca, albo wymyśla nowy tytuł, albo dostawia śródtytuły, no to w tym momencie jego potencjał się marnuje, bo on powinien chodzić po mieście i spotykać się z ludźmi i zbierać informacje, żeby je potem przetwarzać i udostępniać ludziom. A on się zajmuje robotą, którą właśnie mógłby wykonać robot. Przemku, powiedz mi, na ile dzisiaj ten automat może zastąpić dziennikarza w tworzeniu tych takich treści no, faktograficznych, researcherskich? Nie wiem, gdybym chciał napisać artykuł o jakiejś spółce, to czy za pomocą twojego narzędzia mógłbym uzyskać w bardzo szybkim czasie jakieś podstawowe informacje na jej temat, albo wręcz część artykułu, który potem mógłbym napisać na jej temat? Czy to już tak, na tyle zaawansowane?
Tak, ogólnie tak, jeżeli masz źródło danych, bo tutaj my jakby sam Contentize i tutaj różne też konkurencyjne rozwiązania działają tak, że jest założenie, że masz przynajmniej dostęp do danych, których możesz użyć. Więc, bo to się nie bierze z niczego, tutaj jakby nie zakładamy, że maszyna sama jeszcze znajdzie, jako robot pójdzie po internecie i ściągnie wszystko. Też to jest możliwe, ale to jest powiedzmy co innego. Ale ogólnie tak, takie rzeczy szczególnie, które mają jakieś szablony, które są powtarzalne, mają jakieś templatki, czy to właśnie Reuters, którego wspomniałeś, czy w szczególności newsy biznesowe o tym, że akcja danej spółki zwyżkuje i to się może związać z tym, z tym i z tym, czy jakieś raporty finansowe, no to jest rzecz, która w pierwszej kolejności już do jakiegoś stopnia jest automatyzowana i będzie jeszcze bardziej. Bo teraz nawet, bo skrypty już istnieją od jakiegoś czasu i skryptami takie rzeczy można robić. Co ciekawsze, właśnie to, co się zmienia i zmieniło się w ostatnim roku, dwóch, to jest to, że doszły jeszcze silniejsze narzędzia od sztucznej inteligencji, żeby ten tekst był żywszy, żeby tam były ciekawe słowa używane i żeby dać trochę bardziej takiego ludzkiego feelingu do całości.
Przemek, a mógłbyś, wiesz, my robimy portal dla zwykłych ludzi, a użyłeś bardzo ładnego słowa, ja je uwielbiam, skrypty. Mógłbyś tak to troszeczkę wyjaśnić? Znaczy, co to znaczy skrypt? To jest algorytm, program w PHP? Okay.
Pewnie. Skrypt może być w dowolnym języku. Ogólnie skrypty to są instrukcje w postaci jeśli to, czyli które jeszcze są odpowiednio zapętlone. Na zasadzie, że jeśli masz tabelę, w której są informacje o spółce giełdowej i jest tam napisane, że wzrost był więcej niż 10% w danym tygodniu, to napisz, że to był duży wzrost. I tyle. I takie setki takich instrukcji to jest jeden skrypt. Tylko że to już w języku można dowolnym pisać od PHP po JavaScripty, Pythony, C++ i cokolwiek innego chcecie, ale to, co jest kluczowe, to jest to, że tam jest dużo ludzkiej pracy w środku, no bo trzeba przekuć wiedzę człowieka na tekst i to zrobić ręcznie. Więc to jest trochę, to akurat jest, nawet ja słyszałem jakieś takie pojęcie, że to się nazywa dziennikarstwo obliczeniowe, computational journalism. W Stanach jest dwie książki o tym widziałem i są jacyś profesorowie, którzy się tym zajmują, którzy rzeczywiście starają się pisać skrypty, które pozwolą automatyzować część pracy. Tylko to nie jest sztuczna inteligencja, bo to jest po prostu skryptowanie. Jest właśnie tam sporo fizycznej pracy, takiej manualnej. Więc ogólnie o sztucznej inteligencji można myśleć tak, że my chcemy zastąpić ten element jeszcze człowieka w środku, który pisze te skrypty, tylko ta wiedza jest automatycznie ekstrahowana z tych tabel.
Okej, czyli to właśnie o to chciałem zapytać, bo te skrypty to jest tak naprawdę, to nie jest inteligentne, tak? Bo to człowiek pisze te skrypty, w związku z tym to on jest tą inteligencją. Natomiast
chciałem to powiedzieć, że człowiek jest chyba jednak inteligentny.
Tak. To zależy od człowieka.
Inteligentny jak ten człowiek, tak?
Tak.
No tak, ale czy istnieją już takie urządzenia automatyzujące pracę dziennikarza, w które rzeczywiście jest wykorzystywana sztuczna inteligencja?
Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej. No to jest i to, co my robimy, jakby jest trochę rozwiązań takich, gdzie no na przykład w samym Contentize możesz po prostu wpisać nagłówek tekstu, w szczególności dobrze działają jakieś pytania, przy czym działa właściwie tylko język angielski dobrze, bo polski ma swoje problemy, gdzie wpisujesz nagłówek i dostajesz draft tekstu, draft paragrafu na bazie tego nagłówka. Przy czym to jest dobry draft, a nie efekt końcowy, bo tam w szczególności będzie dużo przekłamań związanych z tym, że maszyna nie ma dostępu do aktualnych informacji, nie zrobiła swojego researchu i tak dalej. Więc to jest dobre pod kątem takiego tekstu, który chcesz, masz już jakieś dane i chcesz je opisać. Więc to jest też to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, że idealnie to, do czego dąży, i to za momencik pewnie będzie, to jest to, że z perspektywy dziennikarza zbierzesz dane, zbierzesz źródła, zbierzesz jakieś słowa kluczowe, które chcesz użyć w środku, wrzucisz to do maszynki i dostaniesz draft tekstu, który już możesz sobie przerobić dowolnie, ale masz nad czym pracować.
Dobrze, czyli że popraw mnie, jeśli się mylę, ale gdybym miał dostęp do twojego urządzenia w tym momencie i bym chciał napisać artykuł o jakimś banku, który ma problemy finansowe, to mogę wpisać w okienku wyszukiwania nazwę tego banku, frazę bankructwo i dostanę draft tekstu na ten temat?
Tak.
To nie brzmi dla mnie dobrze.
Ale to chyba nie są najciekawsze. Okej. No tak, tylko że ona to nie jest ta najbardziej kreatywna część, bo pewnie najbardziej kreatywną jest dotarcie do informacji, że ten bank bankrutuje, poparcie tego jakimiś cytatami z osób, które obserwują bank, czy z wewnątrz banku. Więc ta praca dziennikarza, która jakby jest nie do zautomatyzowania, to jest jeszcze to docieranie do danych. Jakby tworzenie danych i weryfikacja tych faktów.
Tak, i wyciąganie wniosków, jak sądzę.
Bo wnioski jeszcze są.
Że jak są jakieś cyferki, to ja mogę powiedzieć, że prawdopodobieństwo bankructwa tego banku wynosi tyle procent, to narzędzia, które zastępują, czy mają zastąpić moją pracę, jeszcze tego nie potrafią. Chociaż z drugiej strony, gdyby je wypuścić do internetu, to one by pewnie były w stanie ocenić, jaka część banków będących w analogicznej sytuacji w historii upadała.
Tak, więc jakby są inne trochę narzędzia do tego, żeby wnioskować na podstawie danych, więc tutaj nie wypowiadam się, bo nie wiem, co jest dostępne na rynku, ale to teoretycznie powinna robić lepiej maszyna niż człowiek. No bo dokładnie to, o czym powiedziałeś, ma dostęp do większej historii, jeżeli będzie miała dostęp do większej historii, no to nagle może przeanalizować więcej danych niż ty kiedykolwiek zobaczysz w życiu, bo po ludzku nie jest możliwe przejrzenie milionów tabel na przykład z danymi.
No to jeszcze kończąc ten wątek zastępowania pracy dziennikarza, czy jakiego rodzaju wartość dodaną do waszego narzędzia, czy do tych, które są na rynku konkurencyjnych, wnosi sztuczna inteligencja? To znaczy, gdzie jest to, mówiąc brzydko, dojędrnienie działalności tych algorytmów czy tych skryptów, które powoduje, że to sprawia wrażenie, że jest inteligentne?
Generowanie tekstów bez skryptowania żadnego. Czyli tak jak mówiłem, okay. Bo to jest to właśnie, czyli że wrzucasz nagłówek i dostajesz tekst. No i to jest okay. Taka sztuczna inteligencja per se. W sensie zupełnie.
Tu w ogóle nie ma skryptów.
Nie ma żadnych skryptów, możesz wrzucić dowolny nagłówek z dowolnego cokolwiek wymyślisz, przy czym działa po angielsku, zaznaczam jeszcze raz, i dostaniesz tekst. No i tam nie ma skryptów w środku.
Czy to jest etyczne? To znaczy, czy sztuczna inteligencja byłaby w stanie pokierować tekstem, żeby uwzględnić, czy właściwie nie tylko tekstem, czy każdym procesem, którym zarządza, czy którym pomaga zarządzać, jest w stanie tak nim pozarządzać, żeby uwzględnić aspekty etyczne?
Ogólnie tak, i to jest cała duża działka o tym, jak robić etyczne AI, ale też jesteś w stanie pokierować tak, żeby robiło bardzo złe rzeczy. I to sztuczna inteligencja jest tylko narzędziem, trochę jak nóż. Nóż może służyć do krojenia albo do zabijania, w zależności od tego, kto tego używa. No i to jest podobnie. Jeżeli jesteś świadomy tego, co robisz i chcesz używać do dobrych celów, to nic złego się nie stanie. Jeżeli chcesz używać do złych, też możesz używać do złych. Ogólnie z mojej perspektywy, tak jak ja myślę o tych algorytmach sztucznej inteligencji, to jest tylko coś, co ma znacząco wspomóc twoje rezultaty, twoje wyniki, twoją pracę, to co robisz i przyspieszyć i zautomatyzować procesy, które są najbardziej powtarzalne.
Sztuczna inteligencja jest w stanie, czy będzie w stanie w przyszłości wyeliminować zawody kreatywne? Czy to się nigdy nie wydarzy?
Nie wydarzy się.
Słowa nigdy.
Nie, wydarzy się pewnie, w szczególności pewnie będzie, na dobrą sprawę, wszystko co robimy w digitalu pewnie będzie dało się zrobić przez maszyny. Tylko że z drugiej strony pewnie nigdy nie wyeliminuje pracy w ogóle. To jest ciekawy, dla mnie to jest ciekawy wątek, że moim zdaniem jest nieskończenie wiele zawodów, tylko część z nich tylko dopiero odkryliśmy. Ale pracy na świecie jest nieskończenie wiele. Możesz ciągle wymyślać nowe zawody, którymi się zajmujesz. Być może tylko to zmieni rynek pracy, który nagle okaże się, że jest niesamowicie niestabilny i zmusza cię do ciągłego przekwalifikowania się, bo maszyny wypierają każdy kolejny rynek. Ale to już...
Tak, znaczy to ja mam, miałem ostatnio taką dyskusję z moimi czytelnikami właśnie przy okazji rozmowy o automatycznych kasach. Czy to należy wspierać, czy to trzeba zwalczać? Bo jest duża grupa Polaków, którzy odmawiają korzystania z kas automatycznych, bo uważają, że w ten sposób chronią miejsca pracy. No i ja się wdałem z tymi osobami w dyskusję. I wnioski z tej dyskusji są takie, że owszem, roboty wszelkiego rodzaju będą odbierać pracę, owszem, pojawią się w tym miejscu, na to miejsce jakieś inne zawody, natomiast niekoniecznie będą to zawody dla ludzi, którzy nie są kreatywni. To znaczy część moich czytelników uważa, że ten nowy rynek pracy, on nie będzie miał miejsca dla osób niekreatywnych, to znaczy wszystkie niekreatywne rzeczy zostaną zrobotyzowane i zostaną tylko kreatywne, a nie wszyscy ludzie chcą być kreatywni, niektórzy mają takie możliwości intelektualne, żeby być kreatywnymi. I jak widzisz ten problem? Czy to rzeczywiście widzisz to zagadnienie jako coś, co może powstrzymać, czy powinno powstrzymać robotyzację?
Wiesz, to akurat wydaje mi się, że to idzie akurat bardzo daleko do przodu, bo tutaj zakładamy, że będzie sytuacja, że rzeczywiście wszystkie zawody kreatywne zostaną i zautomatyzowane, albo niekreatywne zostaną zautomatyzowane, więc będą tylko kreatywne dostępne, ale to jeszcze jesteśmy od tego dość daleko. Ale tak naprawdę dość daleko, dlatego że w szczególności na przykład takie rzeczy jak zbieranie truskawek jest dość trudne, paradoksalnie, bo w szczególności na to też wprawdzie ludzie już szykują jakieś roboty, ale ta technologia jest na tyle droga jeszcze i na tyle daleka od doskonałości, że łatwiej jest wynająć ludzi i jeszcze przez najbliższe kilka lat to się na pewno nie zmieni. Ciekawy jest w ogóle wątek z ludystami, czyli XIX wiek i ludzie, którzy przecież niszczyli maszyny podczas rewolucji przemysłowej, bo też właśnie uważali, że one zabierają pracę, więc w ogóle jakby nie róbmy fabryk, nie róbmy niczego takiego, tylko wszystko ręcznie, bo ludzie stracą pracę. I ostatecznie ci ludzie stracili pracę, ale zyskali nową.
Powiedziałeś, Przemek, o tym, że Contentize działa na jakimś zestawie danych, tak? Rozumiem, że ten zestaw danych to jest twoja przewaga konkurencyjna w stosunku do konkurencji, więc tutaj nie będziemy drążyć, na jakim. Natomiast powiedz mi, gdyby tak rozważyć prosty model, w którym dostajesz tabelę piłkarską i nie wiem, wydarzenia w trakcie meczu. Co się stało? Tak? Lewandowski kopnął, Lewandowski nie trafił. Ktoś tam spisuje tylko, wiesz, zdarzenia, czy nawet komputer to ogląda w czasie meczu i wie, kto to zrobił. Jak podobno takie rzeczy już są? Czy można w takim razie by tego dziennikarza chociaż sportowego zastąpić, tak? Żeby on, wiesz...
Tak, nie, jak najbardziej, ale to szczerze mówiąc nawet... To już działa, no to jest dla mnie też jakby, to akurat jest super łatwe. Ja mogę to, jeżeli macie, nie, serio, no to jest kwestia bardziej odpowiedniego zlecenia. W Szwecji to już zrobili. To jest ciekawe i nagle skoczyła im, nie pamiętam nazw tych serwisów, które są niestety po szwedzku i miały dość skomplikowane nazwy. To, co oni zrobili, to jest Szwedzi ogólnie są tak samo dobrzy w piłkę jak Polacy, ale tak samo się pasjonują piłką jak Polacy też, więc to jest bardzo, bardzo podobny rynek pod tym względem. Mają jakieś dziesiątki lig, mają tych lig więcej niż w Polsce. No i oni w pewnym momencie jakby chcieli nie męczyć swoich dziennikarzy, którzy lokalnie tam najmniejsze ligi opisywali, no i zaczęli to automatyzować. No i nagle okazało się, że są w stanie tworzyć więcej tekstów, które o tych nawet najmniejszych drużynach. I teraz to im przyspieszyło rozwój, czy jakby poczytalność tak mocno, razy dwa bodajże, bo nagle ludzie bo to jest tak, że jest jakaś drużyna, która powiedzmy ma 1000 fanów, więc teoretycznie z perspektywy pojedynczego dziennikarza nie opłaca się o nich pisać, bo to jest zbyt mały odbiorca, ale z drugiej strony jak mamy setki takich drużyn, które mają po 1000 fanów, to nagle się okazuje, że jest ciekawy materiał. A te teksty są powtarzalne, szczególnie o piłce nożnej. No i oni to zautomatyzowali i mają cały magazyn, który tak naprawdę pisze automatycznie o tych wydarzeniach sportowych.
Genialne.
Nie, więc to jest do zrobienia. To jeżeli chcecie współpracować, ja chętnie to zrobię w Polsce. Wiesz, to nie jest trudne.
Ale idę dalej, bo zobacz, następny pomysł to jest zrobić to samo dla, nie wiem, wyników giełdowych, tak?
Ale to też jest proste, nie ma problemu, też. Nie, to też się dzieje, w sensie to nie ma, to być może nie ma tego w Polsce jeszcze, ale to na Zachodzie to funkcjonuje jak najbardziej. A kto to w ogóle ktoś, nie wiem, czy to nie było Associated Press bodajże, czyli AP, oni to zaczęli robić i w ogóle zauważyli ciekawą rzecz, że to już było 10 lat temu. Spółki, o których zaczęli pisać, a które wcześniej nie pisali nic, nagle to wpłynęło na płynność samych spółek, bo te spółki były częściej, ich akcje były częściej kupowane i sprzedawane. I okazało się, że samo opisywanie przez dziennikarzy, nawet maszynowych, ma już wpływ na to, jak się spółki zachowują na giełdzie.
Tak, tylko to mogą być, też mogą być pomyłki, mianowicie był w Polsce taki eksperyment, któraś z agencji prasowych zastosowała takiego robota giełdowego i on zrobił opis sesji w dniu, w którym sesji nie było, bo było jakieś święto, którego robot nie przewidział i wnioski z tego tekstu były takie, że wszystko spadło 100%.
Okej, to dość niefortunne rzeczywiście, ale to może...
Z piłkarzami można tak samo, bo jeśli mamy czasami polską ligę piłkarską, to tam czasami nie wiadomo, czy to było dośrodkowanie, czy strzał, czy co ten człowiek próbował zrobić.
Tak, to prawda. Znaczy, oczywiście. Bo tutaj to tak naprawdę kluczowe będą dobre dane, które będą wolne od takich błędów. W sensie, że mówimy robotowi z góry, że on tego dnia nie pisze, na przykład, bo giełda jest zamknięta, albo mówimy mu, że to jest podanie, albo strzał, żeby on nie musiał się domyślać, co to było. Więc tutaj, ale mając taką tabelę, to jakby reszta jest do zrobienia dość prosta.
Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeszcze raz zapraszam do zajrzenia na stronę homodigital.pl, homodigital.pl, do nowego serwisu, którego mam przyjemność być współautorem. Tam możecie posłuchać całego podcastu, całej rozmowy z panem Przemkiem Chojeckim nie tylko o przyszłości zawodu dziennikarza, ale w ogóle o tym, jak sztuczna inteligencja w przyszłości zmieni rynek pracy i nie tylko. A za ten podcast Wam bardzo dziękuję. Do zobaczenia, właściwie do usłyszenia za tydzień. Żegna się z Wami Maciek Samcik i
Irek Sudak.
Do usłyszenia za tydzień. Inne odcinki tego podcastu znajdziesz na stronie Subiektywnie o Finansach www.subiektywnieofinansach.pl. Zapraszam!